Wyobraźcie sobie, że przez 5 lat mojej posługi wyspowiadałem kilkanaście tysięcy ludzi. I to, co było takie bardzo smutne, to to, że większość z nich przychodziła regularnie do spowiedzi, żeby się z Bogiem pojednać i ciągle z tymi samymi grzechami. Po 5 latach mogłem poznać tę osobę, która wejdzie do konfesjonału i co ona będzie mówić. To była po prostu rutyna. Co więcej, kiedy sam nagrzeszyłem i potrzebowałem tego rozgrzeszenia, nie ma problemu. Kolega ksiądz zawsze we mnie pomoże. A więc zobaczymy jedną rzecz, że mówimy o tyle o świętości, tyle robimy tak zwanych świętych rzeczy, ale to nie ma wpływu na mnie. Stoję za ołtarzem, odprawiłem kilka tysięcy mszy świętych i wcale nie czułem się świętszy. Wcale nie czułem się bliżej Boga. A więc zaczęło się coś we mnie dziać. Poza tym miałem kontakt z jednym z pastorów z Kamiennej Góry. Tutaj myślę, że wielu z Was zna, bo tutaj Jacek Zatyka chyba jest znaną osobą. I właśnie Bóg też postawił go na mojej drodze. I jestem Bogu wdzięczny za niego, za jego obecność. Spotkaliśmy się razem w szkole. Ja uczyłem religii w zawodówce, w technikum, a on tam uczył geografii i historii. I nasze kontakty były takie, że mieliśmy różne takie, taki czas spotkania, takie dyskusje, ale nigdy on mnie nie przekonywał w ten sposób, że on ma rację. Za każdym razem mówi, niech ksiądz to sprawdzi w Biblii. I tylko tyle. I ja chcąc mieć jakieś argumenty biblijne, sprawdzałem, no i niestety nie zawsze je znajdowałem. I w ten sposób zaczął Bóg do mego serca przenikać, pokazywać mi więcej rzeczy. Dwa takie bardzo ważne wydarzenia, które też miały miejsce w moim życiu w czasie mojej posługi kapłańskiej, to to, że dwukrotnie ta odnowa, którą prowadziłem, czy opiekowałem się nią, dwukrotnie się rozpadła. I dwukrotnie z jednego powodu, z powodu Pisma Świętego. I już kiedy przychodzili młodzi ludzie, pytali się, proszę księdza, czy jest czyściec, to ja wiedziałem, że za jakiś czas oni będą w zborze. Dlatego, że szukali argumentów. Inne pytanie, a dlaczego mamy czcić świętych? A dlaczego to? Dlaczego tamto? I niech nam ksiądz to pokaże tutaj. To mnie, słuchajcie, to jest jedna rzecz, ale jeszcze jest tradycja. Ale nas tradycja nie interesuje. Niech nam pokaże tutaj ksiądz. I kończyły się dyskusje. I dwa razy ludzie wyszli właśnie z tej odmowy. Podłączyli się. Raz część odeszła do zboru, drugi raz założyli własną wspólnotę, gdzie chcieli żyć Bożym Słowem. I to były takie dla mnie bardzo mocne ciosy, dlatego, że nie mogłem pojąć, dlaczego ci ludzie odchodzą. To było dla mnie nie do przeskoczenia. Ja byłem przekonany święcie, że ten kościół, którym jestem, jest prawdziwy, jedyny, a wszystko inne jest po prostu sektą. Jak to jest możliwe? I w sumie w czwartym roku swojej takiej pracy, w tych wszystkich różnych doświadczeniach, postanowiłem sobie zacząć badać Pismo Święte, ale już sam. Widziałem dużo innych książek katolickich, swoich tutaj takich z innego obiegu protestanckich, Biblię. Zacząłem studiować. Z takim sercem otwartym powiedziałem Bogu tak, Boże, jeżeli zobaczę w Biblii, że ten kościół, któremu teraz służę, jest ten prawdziwy, to będę to wysłuchał. Pokaż mi to, że to jest nie tak. I zacząłem czytać Pismo Święte. I myślę, że wielu z Was doświadczyło w swoim życiu, na czym polega ostrze Bożego Słowa, ostrze Bożego Miecza, jakim jest Słowo Boże. Kiedy ten miecz człowieka przecina, potem nie da się już przeciętej rzeczy do kupy znowu złożyć. Jeżeli Bóg przecina człowieka swoim Słowem, następuje rozdzielenie. O tym mówi do Hebrajczyków, że Słowo Boże jest ostrzejsze niż wszelkie miecze obosieczne. Kiedy ono przetnie, to rozdziela aż do kości i szpiku. Rozdziela całkowicie duszę od ducha. A więc jest to wielka rzecz. I zacząłem czytać Pismo Święte, zacząłem je studiować. Zajęło mi to praktycznie blisko rok czasu, ale wnioski, jakie spłynęły dla mnie z tego, były coraz bardziej mnie zaskakujące i coraz mniej znajdowałem jakichś argumentów za tym, że jestem we właściwym miejscu. Ja poszedłem do seminarium z potrzeby służenia Bogu. Chciałem Bogu służyć. I okazało się, że faktycznie no, służę, ale nie wiem, czy Bogu. I pewnego dnia, to był październik 1994 roku, przed wieczorną mszą, którą miałem odprawiać, czytałem list do Hebrajczyków. I wtedy właśnie Bóg oświecił moje oczy. Zobaczyłem coś, czego wcześniej tak nie rozumiałem, co było dla mnie jakby zakryte, chociaż od 2000 lat ten fragment jest napisany w Biblii i trudno mówić, że coś odkryłem, ale to było dla mnie takie objawienie, oświecenie moich oczu. Był to 10 rozdział listu do Hebrajczyków. Czytałem te wiersze i to było przed 6, a więc chwilę przed mszą. I może wiersz najpierw 11. A każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechu. Coś pomyślałem, no, jest o mnie tutaj napisane. Codziennie te same ofiary składam. Rano i wieczór, w niedzielę 3 razy. Przez 5 lat to wychodzi kilka tysięcy. Pytanie, jaki skutek tego jest? Ciągle walczę z grzechem, ciągle ludzie walczą z grzechem, ciągle są niepewni. I kiedy odłożyłem kartkę na tę stronę, na 12 wiersz, w tym momencie właśnie Bóg dotknął mojego serca. Wtedy się nawróciłem. Wtedy zobaczyłem, że to, co robię, to jest wbrew woli Bożej. Lecz gdy On, Jezus Chrystus, złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej. I wiesz, kiedy czytasz Biblię i widzisz coś, co tam było zawsze, a ty tego nie widziałeś, to jest oświecenie. Czytam jeszcze raz. Raz na zawsze. Jedną ofiarę za grzechy. I 14 wiersz położył kropkę na i. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Jedna ofiara, raz na zawsze. I pytanie, jakie ja teraz idę składać ofiary? Ci z was, którzy nigdy nie byli w kościele katolickim, ponieważ narodzili się i wychowali i wierzyli w rodzinach biblijnie wierzących, być może dla was to jest dziwne, ale dobrze jest to wiedzieć, że ksiądz święcony jest po to, aby składać ofiarę mszy. To jest główny cel bycia księdzem. Wszystkie inne rzeczy są drugorzędne, są mniej ważne. Bez mszy nie ma katolicyzmu. A więc jeżeli on złożył raz na zawsze ofiarę jedną za grzechy, to takie pytanie, co ja teraz mam robić? Co ja mam teraz powtarzać? Po co to w ogóle robię, skoro to jest niepotrzebne, skoro to jest wbrew woli Bożej? Jezus powiedział na krzyżu, wykonało się. I w języku greckim tam jest napisane, stało się to całkowicie doskonałe. Bez żadnych już, bez potrzeby żadnego powtarzania, czy ulepszania, czy ponawiania. Jest to doskonałe. I od tego dnia właśnie w moim sercu nastąpiło takie bardzo mocne rozdarcie. Wiele razy, kiedy byłem za ołtarzem, kiedy robiłem te czynności liturgiczne, kiedy tą mszę odprawiałem, czułem, jak w moich butach jest gorąco. Wiedziałem, że robię coś wbrew woli Bożej. Ale najtrudniejszą sprawą było to, żeby się pogodzić z tym, że przez 11 lat byłem oszukiwany. Szedłem gdzieś normalnie w fałszywym przekonaniu, w oszustwie. Jeżeli ludzie, którym zaufałeś, mieli przed nazwiskami tyle tytułów, że to było dłuższe 3 razy niż jego nazwisko, profesor, doktor habilitowany, jakiś tam jeszcze, teologii, człowiek zaufał tym ludziom, zaufał temu systemowi i nagle okazuje się, że gdzieś pobłądziłem, że poszedłem w jakąś ciemną, ślepą uliczkę. 11 lat poszło do tyłu. Miałem już 30 lat i co dalej? Co robić dalej? I na początku zacząłem robić coś takiego, że żeby pogodzić to nowe objawienie dla mnie z tym, kim byłem. A więc zacząłem odprawiać mszę, opuszczając wszystkie fragmenty na temat ofiary. A więc taką zrobić biblijną mszę. Tylko, że to już nie była żadna msza, dlatego, że według przepisów kościelnych, żeby msza była ważna, musi być dobrze odczytana, zgodnie z książką. A więc nowy dylemat. To był październik, w listopadzie. W naszym kraju jest taki okres, kiedy modli się za zmarłych, za duszek. W tamtym czasie już wiedziałem, że nie ma czyśćca. I znowuż pytanie, za jakie ja się duszę modlę, skoro mimo czysta i jeszcze mam pieniądze z tego. A więc były w moim sercu dylematy. Ale ponieważ nie tak łatwo jest podjąć decyzję, żeby tak sobie nagle zmienić. To nie było tak, że ja przeczytałem fragment z Biblii, a na drugi dzień, dobra, to wychodzę. Pytanie, dokąd wyjdziesz? Gdyby ksiądz opuszcza kościół, traci wszystko. Traci mieszkanie, traci utrzymanie, traci jakieś zabezpieczenie. Bardzo często też traci rodzinę, a więc tych najbliższych, którzy kiedyś byli tam oparciem. To wszystko było nad moją głową. Także ja tak się bardzo nie kwapiłem do tego, żeby od razu zmieniać wszystko w swoim życiu. Chciałem tak to pogodzić. Ale kiedy idziesz na kompromis, następny kompromis rodzi następny kompromis. I można żyć, można pracować jako ksiądz, można być zupełnie inaczej wierzącym, można być nawet niewierzącym. Tylko czy o to chodzi? I była taka szczególna noc w moim życiu, to było w grudniu, a więc 2 miesiące później. Myślę, że Bóg czekał na to wiele lat i już nie chciał dłużej czekać. I tej nocy, kiedy leżałem w łóżku, takie do mnie przyszło pytanie w sercu. Gdybyś dzisiaj w nocy zmarł, gdzie byś się znalazł? I ja nie wiedziałem gdzie. Nie wiedziałem gdzie. Nawet sobie pomyślałem o czyście, jak w takim bezpiecznym miejscu. Ale czysta nie ma. I Bóg mi powiedział, byłbyś w piekle. Byłbyś w piekle, jeżeli masz poznanie Bożego Słowa, a idziesz wbrew temu, stawia się na pozycji potępionej. I sobie wyobraziłem wtedy już swój pogrzeb. To nie było żadne objawienie, tylko moja wyobraźnia. Wiem, jak to jest na pogrzebach, bo byłem kilka razy na pogrzebach księży. Potężny tłum ludzi, biskup, pełno kolegów, ksiądz w ornacie, w trumnie sobie leży i wszyscy mówią, ach, umarł, taki sługa Boży, szkoda, no pewnie jest w niebie. No to pomódlmy się za niego, mszę odprawmy, żeby był w niebie. I się modlą, a ja jestem w piekle. I pytanie, co mi z tego, że tam modlą się o mnie, skoro jestem potępiony? I taka prosta rzecz. Czy warto dla kilkudziesięciu lat życia na ziemi stracić wieczność? Jaką masz gwarancję, że się jutro obudzisz? Żadną. To już mówiłem wczoraj. Myśmy się przyzwyczaili, że każdego dnia, następnego dnia będzie jutro. Ale to wcale nie jest. Jeżeli się za bardzo do tego przyzwyczaiłeś, to się możesz kiedyś bardzo zdziwić, że jutra dla ciebie już nie ma, bo jesteś martwy. I co dalej? Jaką masz gwarancję, że jutro dla ciebie będzie jutro? I wtedy się bardzo wystraszyłem i to były wtedy w moim sercu zapadły decyzje, że albo. Albo za Bożym Słowem, albo za Biblią, albo na kompromis i własna wygoda w tym momencie, własne jakieś bezpieczeństwo. Na początku stycznia byłem w takim kontakcie z pastorem Jackiem. Powiedziałem o swojej sytuacji. Zaczęliśmy robić takie już konkretne działania i w lutym pojechałem do biskupa już tak duchowo przygotowany, żeby pożegnać się z Kościołem. Napisałem taką kartkę, takie oświadczenie, w co nie wierzę, dlaczego nie wierzę. I byłem u niego około 45 minut, około godziny. To, co było takie bardzo ciekawe, to, że ani razu ten człowiek nie spojrzał mi w oczy. Cały czas się patrzył w sufit, w ścianę i w biurko. Wysłuchał mnie bardzo grzecznie i mówi tak, słuchaj stary, ty masz chyba schizofrenię. Ja mówię, nie mogę służyć, nie mogę żyć w taki sposób, że w co innego wierzę, o czymś nie jestem przekonany, a co innego robię. Jak mogę ludziom mówić o czystu, skoro w to nie wierzą? Jak mogę prowadzić mszę za zmarłych, którzy są w czystu, skoro nie ma czysta? Mówię, chcę wierzyć tylko to, co jest w Biblii napisane. No i żeśmy się rozstali. Wtedy prosił mnie jeszcze biskup o to, żebym mu parafii nie rozbił. Czego do dzisiaj żałuję? Dlatego, że nie rozbicia parafii, tylko tego, że się tak łatwo zgodził na to. Dlatego, że akurat w tym czasie byłem tak bardzo sobą zaobserwowany tym, co się we mnie dzieje, tym nowym, które czeka na mnie, że powiedziałem okej. Odejdę po cichu, tak jak po cichu przyjechałem, tak po cichu odejdę. Nikt nie będzie wiedział, nie będzie tam zadymy jakieś na parafii. A 2 tygodnie później było spotkanie duchownych okręgu tam i okazało się, że kościół opuścił alkoholik, kobieciarz, dzieciorób i takie tam inne rzeczy. W diecezji mam ponoć 5 dzieci. Dzięki Bogu na razie jest tylko jeden skarek od 2 lat moim dzieckiem, no nikt się nie zgłaszał, bo mówiąc, jestem mały suszek, tato alimenty. A więc pytanie, czy ksiądz może się nawrócić?